Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Arthur John Shawcross.
Znany także jako
zabójca z nad Genesee.
Ulubione zajęcia:
podpalenia, duszenie, pobicia, okaleczanie, wykorzystywanie seksualne i prawdopodobnie kanibalizm.
Liczba ofiar:
13.
Skazany na
dożywocie lub 250 lat więzienia bez możliwości starania się o zwolnienie warunkowe.
Arthur John Shawcross urodził się 6 czerwca 1945 roku. Był najstarszym z czwórki dzieci Arthura Roya Shawcrossa i Elizabeth Shawcross z domu Yerakes. Tuż przed pójściem młodego Arthura do szkoły jego rodzina zamieszkała w Watertown w stanie Nowy Jork. Pierwsze dwie klasy Arthur przeszedł bez żadnego problemu, kończąc je z zadowalającymi piątkami i czwórkami. Jednak już w trzeciej klasie jego oceny zaczęły drastycznie spadać. Nauczyciele skierowali go więc na testy i szybko okazało się, że młody Arthur ma IQ na poziomie 86. Ponieważ wynik ten uznawany jest za poniżej przeciętnej, nauczyciele szybko odpuścili starania o edukację Arthura i próbowali jak najszybciej przepchnąć go przez system i pozbyć się ze swojej klasy. Problemy z nauką nie były jedyną niepokojącą rzeczą w dzieciństwie Shawcrossa.
Jako dziecko notorycznie moczyłem łóżko. Matka chciała mnie tego oduczyć. Jej sposób był dość nietypowy. Przed snem wtykała mi w odbyt różne przedmioty. Gdy to nie przyniosło rezultatu, do roboty wzięła się ciotka.
Sposób ciotki Arthura był nie mniej kontrowersyjny niż ten wymyślony przez matkę, a był nim seks oralny z 9-latkiem. Nie minęło dużo czasu, by Arthur sam stał się oprawcą. W wieku 13 lat zaczął wykorzystywać seksualnie młodszą siostrę, a w szkole znęcał się nad innymi słabszymi uczniami. W 1960 roku został wylany z liceum i zakończył swoją przygodę z edukacją. Kilka lat później poznał swoją pierwszą żonę, a na przełomie 65 i 66 roku urodził mu się pierwszy syn. Jednak, jak łatwo się domyślić, dom Shawcrossa nie był przepełniony szczęściem i miłością. W 1967 roku o Arthura upomniała się armia amerykańska. Mężczyzna został przymusowo wciągnięty do wojska i wysłany na wojnę w Wietnamie. Tuż przed wyjazdem do Wietnamu Shawcross postanowił zostawić rodzinę.
Wysyłają mnie do Wietnamu, ale zanim tam pojadę, chcę rozwodu.
Dostaniesz go, ale nigdy więcej nas nie zobaczysz.
W Wietnamie Shawcross odsłużył jedną turę i mimo późniejszych przechwałek o swoich wojennych dokonaniach nigdy nie uczestniczył w walce. Po powrocie stacjonował w Fort Sill w Luton w Oklahomie, gdzie zajmował się konserwacją pistoletów i karabinów w zbrojowni. Podczas pobytu w Luton poznał swoją drugą żonę Lindę, która szybko odkryła i przeraziła się dziwnymi skłonnościami męża. Bojąc się, postanowiła skonsultować się w tej sprawie z wojskowym psychiatrą.
Obserwowałem pani męża i faktycznie jest coś z nim nie tak. Wydaje się czerpać seksualną przyjemność z podpaleń i nie chcę pani martwić, ale będę musiał to zgłosić naszym przełożonym.
Niedługo po tym Arthur został zwolniony ze służby wojskowej, opuścił Oklahomę i przeniósł się wraz z żoną do Clayton w stanie Nowy Jork. Jednak Linda była coraz bardziej przerażona agresywnymi wybuchami męża i postanowiła od niego odejść, nim będzie dla niej za późno. Tuż po swoim drugim rozwodzie Arthur rozpoczął swoją przestępczą karierę. Szybko nazbierał na swoim koncie kilka podpaleń i włamań i usłyszał wyrok 5 lat więzienia. Wyszedł po 22 miesiącach ze względu na dobre sprawowanie. Dodatkowo okolicznością łagodzącą był fakt, że podczas więziennych zamieszek Shawcross uratował życie jednemu ze strażników. Po wyjściu z więzienia Shawcross przeprowadził się do rodzinnego Watertown, gdzie znalazł pracę w miejskim departamencie prac publicznych i gdzie poznał swoją trzecią żonę. Trzecie małżeństwo nie było jednak szczęśliwsze od poprzednich. Arthur szukał coraz mocniejszych bodźców. 7 maja 1972 roku dokonał swojej pierwszej poważnej zbrodni. Zwabił do pobliskiego lasu, zgwałcił i zabił 10-letniego Jacka Owena Blake'a. Ciało zakopał w płytkim grobie. 2 września Shawcross zabił po raz drugi. Tym razem jego ofiarą była 8-letnia Karen Ann Hill. Karen wraz z mamą odwiedzała rodzinę w Watertown z okazji święta pracy. Artur zgwałcił dziewczynkę, następnie udusił, wciskając jej kępy trawy do ust i do nosa. Policjanci aresztowali mordercę już następnego dnia, a 5 września odkryli ciało Jacka Blake'a. Shawcross stanął przed sądem za oba morderstwa, przyjął jednak ugodę zaproponowaną przez prokuratora. Jej warunkiem było przyznanie się do nieumyślnego spowodowania śmierci obu ofiar, dzięki czemu usłyszał stosunkowo łagodny wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Po podpisaniu ugody prokurator William McCluskey tak tłumaczył swoją decyzję.
Dysponowaliśmy jedynie poszlakowymi dowodami, z których najmocniejszym było przyznanie się do winy przed policjantami, które każdy obrońca mógłby podważyć przed przysięgłymi. Proces z takim materiałem dowodowym prawdopodobnie i tak skończyłby się takim, no jeśli nie lżejszym wyrokiem.
Cóż, gdyby system sprawiedliwości się sprawdził, to byłby koniec historii Shawcrossa i jego zbrodni. Niestety, po 14 latach w zakładzie karnym Artur został zwolniony warunkowo. Mimo ostrzeżeń psychiatrów, według służb więziennych nie stanowił on już zagrożenia dla społeczeństwa. Zdania tego nie podzielali mieszkańcy kilku miasteczek stanu Nowy Jork, którzy zorganizowali głośne protesty będące odpowiedzią na próby ulokowania mordercy w ich sąsiedztwie. Kuratorzy sądowi nie mogli zmusić małych społeczności, by przyjęły w swoje szeregi groźnego mordercę. Dlatego Artur był zmuszony do częstych przeprowadzek po całym stanie. Nie minął nawet rok od zakończenia odsiadki, gdy Shawcross wrócił do mordowania. Tym razem postanowił być sprytniejszy. Na swoje ofiary wybierał prostytutki i bezdomne kobiety, których zaginięcia nie przykuwały aż takiej uwagi jak zaginięcia dzieci. Pierwszą ofiarą nowej serii morderstw Artura była Dorothy Blackburn. Sama morderca twierdził, że udusił ją, ponieważ ugryzła go w penisa, a później naśmiewała się z niego. Kolejną ofiarą była Anna Steffen, która zaginęła 8 lipca 1989 roku. Shawcross tak wspominał to zdarzenie.
Zgarnąłem ją do auta i zabrałem w okolice rzeki Genezi. Zaproponowała mi seks za $20. Zgodziłem się, jednak później jakoś nie mogłem się wczuć. Wyśmiała mnie, więc przywaliłem jej tak, że upadła na jezdnię. Przestraszyła się. Zaczęła się czołgać w kierunku rzeki, ruszyłem za nią i przytrzymałem jej głowę pod wodą, aż się utopiła. Nie chciało mi się chować ciała. Pozwoliłem mu płynąć z prądem.
W podobny sposób 29 lipca zginęła bezdomna Dorothy Killer. Dokładnie 2 miesiące później morderca zabił ponownie. Tym razem ofiarą była Patricia Crazy Patty Ives. Kobieta podobno zaoferowała Shawcrossowi seks za $25. Ten przyjął propozycję i razem udali się na pobliski plac budowy. Podczas seksu kobieta próbowała zwędzić portfel Artura, za co ten pobił ją, zgwałcił analnie, a następnie udusił. Kolejne morderstwo, na które zdecydował się Shawcross, było nieco ryzykowne. Tym razem ofiara nie była prostytutką czy bezdomną, a przyjaciółką jego i jego trzeciej żony. June Stotts, bo tak nazywała się kobieta, cierpiała na drobną niepełnosprawność umysłową i bywała częstym gościem w domu Shawcrossów. 23 października Artur zobaczył ją siedzącą na brzegu rzeki.
Hej June, nie chciałabyś się ze mną przejechać?
Kobieta zgodziła się i pojechała z mężczyzną na pobliską plażę. Razem bawili się w piasku, karmili ptaki, a potem udali się w zaciszne miejsce, gdzie uprawiali seks. W trakcie igraszek Artur rzekł:
o, widzę, że nie jesteś dziewicą.
Reakcja June zaskoczyła Shawcrossa. Kobieta zaczęła krzyczeć, ile sił w płucach. Artur zakrył jej usta ręką, by przestała się drzeć, i udusił ją. Następnie wyciągnął nóż i rozpłatał ją, po czym przykrył kocem i gałęziami.
Chciałem, żeby się szybciej rozłożyła. Poza tym stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego.
Czymś nowym było wycięcie części organów płciowych June i zjedzenie ich. Po tej zbrodni morderstwa Artura nabrały prawdziwego tempa. Z jego rąk w listopadzie zginęły Mary Welch, Francis Franny Brown, Kimberly Logan i Elizabeth Liz Gibson. Każda z kobiet straciła życie w nieco inny sposób, dlatego policja długo nie łączyła ofiar ze sobą i szukała wielu sprawców. W grudniu zginęły kolejne 3 kobiety: Darlene Trippi, June Cicero i Felicia Stevens. I to ostatnie morderstwo doprowadziło w końcu do jego aresztowania. Shawcross nie pamiętał zbyt wielu szczegółów na temat swojej ostatniej ofiary.
Była czarnoskórą prostytutką. Jej ciało porzuciłem mniej więcej w tym samym miejscu, co ciała June Cicero i Dorothy Blackburn. Wiecie, przy rzece.
Do zbrodni doszło najprawdopodobniej 28 grudnia. W Sylwestra para turystów spacerująca szlakami przy rzece Genesee odkryła dżinsy, w których znaleźli dowód osobisty Felicia Stevens. Zgłosili to policji, która od tego czasu zaczęła lotnicze obserwacje tej okolicy. Podczas tych obserwacji kilkukrotnie zarejestrowano przyjazdy i odjazdy auta powiązanego z Showcrossem. 5 stycznia 1990 roku policjanci zapukali do drzwi Artura i aresztowali go. Na proces trzeba było czekać 11 miesięcy. Na przedstawione zarzuty 10 morderstw Showcross odpowiedział:
jestem niewinny, wysoki sądzie.
Jako strategię obrońcy Artura wybrali niepoczytalność, zrzucając winę na molestowanie we wczesnym dzieciństwie, na niską inteligencję i nieleczony syndrom stresu pourazowego spowodowany udziałem w wojnie w Wietnamie. Strategia ta nie odniosła jednak wielkiego sukcesu. Sąd uznał Artura Showcrossa winnym zarzucanych mu 10 z 11 morderstw. A biorąc pod uwagę jego wcześniejsze wyroki, uznał go za wyjątkowo niebezpiecznego przestępcę i skazał na dożywocie lub 250 lat pozbawienia wolności. 10 listopada strażnicy w Sullivan Correctional Facility w stanie Nowy Jork usłyszeli skargi z celi Showcrossa.
Moja noga! Potwornie boli mnie noga! Pomóżcie mi!
Morderca został przetransportowany do Albany Medical Center, gdzie o godzinie 21.50 zmarł na zawał serca. W napisanej już po śmierci Showcrossa książce Anatomia zła dr Michael H. Stone, profesor z Columbia University i ekspert do spraw brutalnych zbrodni, stwierdził:
zwolnienie Showcrossa z więzienia w 1986 roku, 14 lat po tym, jak brutalnie zamordował dwójkę dzieci, jest skandalicznym przykładem tego, jak tragicznie może skończyć się nieuzasadnione zwolnienie warunkowe brutalnego przestępcy.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.